Wiadomości w Radiu Maryja.
Zmarł ksiądz kardynał Józef Glemp. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę kardynalatu. Miał 83 lata. Ksiądz kardynał Józef Glemp otrzymał nominację na prymasa Polski 7 lipca 1981 roku, w półtora miesiąca po śmierci prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas uroczystego ingresu do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie powiedział: "Przychodzę w duchu wielkiego kardynała Wyszyńskiego. Trudno mi nazwać się jego następcą, bo był mi bliski, był dla mnie ojcem, uczyłem się od niego wielu rzeczy". Ksiądz kardynał do 2009 roku pełnił urząd prymasa Polski. Stał na czele kościoła w Polsce w czasie stanu wojennego, przemian ustrojowych w 1989 roku. Prymas senior przyczynił się do organizacji pielgrzymek do naszego kraju papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Rozpoczął i prowadził dialog z kościołem prawosławnym w Rosji, którego efektem był wspólny dokument wzywający do pojednania Polaków i Rosjan. Prymas senior zainicjował także proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz kardynał Józef Glemp wypełniał swoją misję ewangelizacyjną aż do samego końca, akcentuje ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej.
Jeżeli chodzi o księdza prymasa Józefa Glempa, no oczywiście te lata emerytury, jakie przeżywał, to coś świadczyło dla niego szczególnego, bo to było coś nowego. Dawniej nie było takiego prymasa, który by do końca życia nie pełnił swojej funkcji. Ale wiemy, że ksiądz kardynał zachowywał się tak jak dawniej, nie mając żadnych tych obowiązków tak zwanych jurysdykcyjnych, starał się być bardzo uprzejmy, odwiedzał, głosił kazania, sprawował eucharystię, czyli wypełniał tę misję ewangelizacyjną, tak jakby po prostu to był dalszy ciąg. I stąd też zasłużył sobie na ogromną serdeczność. Takim był bardzo prostym, zwyczajnym człowiekiem, do którego się jechało, rozmawiało się z nim. On to, co mógł, to pomógł. Zawsze był kimś takim, o którym można powiedzieć, że był bardzo bliski każdemu katolikowi, katoliczce w Polsce.
Ksiądz prymas zrobił wiele dla kościoła w Polsce, ale także dla Radia Maryja, powiedział dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk.
Pamiętam, ksiądz prymas powiedział między innymi takie zdanie: mamy coraz mniej wolności słowa w Polsce, nie możemy prawdziwych informacji pozyskać i dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam, tylko w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. I mówi, różnie to było, mówi, w episkopacie, ale trzeba to powiedzieć. Myśmy nie mówili, dzisiaj to mówię. Jestem bardzo wdzięczny księdzu prymasowi za wiele, wiele spraw, za wiele spraw. W niełatwych czasach przyszło kierować kościołem w Polsce. Pan Bóg nam zabiera takie perły, Ksiądz arcybiskup Ignacy Tokarczuk, ksiądz profesor Bajda, ojciec Jan Mikrut, był święty człowiek. To święci ludzie. Dzisiaj pogrzebamy panów Kaczyńskich, prezydenta i byłego premiera.
Ojciec Święty Benedykt XVI w audiencji ogólnej podjął dziś refleksję na temat credo, to jest uroczystego wyznania wiary, które towarzyszy nam w życiu jako ludziom wierzącym.
Papież akcentował, że stwierdzenie wierzę w Boga, którym zaczyna się credo, otwiera na nieskończony świat relacji z Panem i Jego tajemnicą, którą poznajemy dzięki Biblii.
Wierzyć w Boga, jak mówi Ojciec Święty, zakłada przylgnięcie do Niego, przylgnięcie Jego słowu i radosne posłuszeństwo wobec Jego objawienia.
Jak naucza katechizm Kościoła katolickiego, wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia. Móc powiedzieć, że się wierzy w Boga, jest to więc zarazem dar i zadanie, jest to Boża łaska i ludzka odpowiedzialność w doświadczeniu dialogu z Bogiem, który z powodu miłości przemawia do ludzi jako do przyjaciół. Mówi do nas, abyśmy w wierze i z wiarą mogli osiągnąć zjednoczenie z Nim.
Oczy wiary, jak mówił Benedykt XVI, są zdolne do dostrzeżenia tego, co jest niewidzialne, i serce człowieka wierzącego może ufać wbrew wszelkiej nadziei, tak jak Abraham, o którym świętym Paweł mówił w liście do Rzymian.
Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
witam serdecznie pielgrzymów polskich, a szczególnie siostrę Elżbietankę, matkę generalną, zarząd oraz ekonomki prowincjalne i regionalne. Piątek święto nawrócenia świętego Pawła zakończmy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Niech modlitwa ekumeniczna wiernych różnych kościołów i wspólnot wyznaniowych owocuje roku wiary, pogłębuje im dialogu poszukiwaniem prawdy, poznaniem tradycji i gestami podjeniania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W środę pożegnaliśmy świętej pamięci Jadwigę Kaczyńską, mamę świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Jadwiga Kaczyńska spoczęła w rodzinnym grobowcu na warszawskich Starych Powązkach.
Msza święta pogrzebowa sprawowana była w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Mszę świętą koncelebrowali ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko Kamiński, ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz włocławski. Homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dedycz.
Ordynariusz Drohiczyński powiedział, że w ciągu ostatnich kilku lat rodzina Kaczyńskich przeżyła wyjątkowy czas próby i świadectwa. Ksiądz biskup nawiązał do tragicznej śmierci prezydenta z małżonką i 94 osobami. Mówił on, że obecny moment próby jest wyjątkowy, niespodziewane odejście świętej pamięci Jadwigi Kaczyńskiej.
Czas świadectwa jako takiego to czas miłości, miłości brata, jego małżonki, 94 osób, jakże bliskich, a dzisiaj czas miłości mamy. To z kolei doświadczenie niepowtarzalne. Czas próby i czas świadectwa przemienił się najpierw w czas cierpienia, a następnie miłości. Niezgłębiona jest miłość. Ona nie może opuścić w tak wyjątkowym doświadczeniu. Wierzę, że miłość odniesie zwycięstwo przez nadzieję. Dlatego wyrażając współczucie w próbie i świadectwie oraz w cierpieniu, zatrzymujemy się przy miłości, życząc, aby dzięki miłości zwyciężyła nadzieja.
Wspominając mamę, prezes PiSu akcentował na jej nieustanną chęć niesienia pomocy innym.
Bardzo wielu ludziom, wśród nich są i tacy, którzy dziś obecni są w tym kościele, pomogła. Pomagała kiedyś przed laty sama na różne sposoby. Później prosiła także o pomoc innych. Przyszedł taki czas, że prosiła często o pomoc swoich synów. Ale nigdy nie zabiegała i można chyba powiedzieć, że nie potrafiła zabiegać o swoje sprawy. Życia nie traktowała w kategoriach kariery. Może to nawet nie zawsze było dobre.
Jarosław Kaczyński podziękował całej rodzinie Radia Maryja za modlitewne wsparcie i transmisję uroczystości pogrzebowych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam.
No ja chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi za obecność, ale także za to, że była transmisja w radiu, była transmisja w telewizji. To naprawdę ogromnie podniosło znaczenie tej uroczystości. Wielu Polaków mogło ją obserwować z daleka. Wiem, że nawet wśród koleżanek mamy, przecież nie młodych osób, nie wszystkie mogły przyjść ze względu na stan zdrowia. I właśnie oglądamy w telewizji Trwam. Także serdecznie dziękuję. No i naprawdę strasznie dziękuję za to, że ojciec dyrektor przyjechał z Kanady i się wybrał na pogrzeb. To w końcu wielka postać dzisiejszego polskiego kościoła i w ogóle wielka postać Polski. Dlatego jego obecność tam była dodatkowym ubogaceniem, dodatkowym darem dla mojej mamy, także, że jestem naprawdę ogromnie, ogromnie wdzięczny. I to po prostu chciałem powiedzieć. Była piękna uroczystość i jak zwykle w takich sytuacjach wspaniały wkład Radia Maryja, ojca Rydzyka, telewizji Trwam. Dziękuję i Bóg zapłać.
Opinia niezależnego biegłego nie pozostawia wątpliwości. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mataczy w sprawie badań geotermalnych w Toruniu.
Ekspert w opinii pokazuje także nieznajomość geologii, prawa geologicznego i górniczego oraz pojęcia prac badawczych przez fundusz.
Obecnie w sprawie bezprawnego wypowiedzenia umowy przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na badania geotermalne Fundacji Lux Veritatis toczy się proces.
Sąd postanowił zlecić biegłemu sprawdzenie, czy fundacja wykonała to zadanie inwestycyjne zgodnie z warunkami dotacji i koncesji.
Uzyskany efekt prac geologicznych w Toruniu zasługuje na uznanie, ponieważ połączenie wkładu intelektualnego z wykonawcą prac wiertniczych stał się podstawą sukcesu inwestycyjnego, czytamy w opinii niezależnego eksperta. Dokument jednak zakwestionował Narodowy Fundusz, mówi dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz. Nie pozostało to jednak bez odpowiedzi.
Biegły ustosunkował się do tego pisma Narodowego Funduszu i napisał bardzo znamienne zdanie, ja je zacytuję. Biegły napisał, że biegły uznaje pisma pozwanego, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, za próbę mataczenia, opartą na nieznajomości geologii, prawa geologicznego i górniczego oraz pojęcia prac badawczych. No, jeżeli biegły sądowy używa tak mocnych słów w opinii do sądu, to coś to oznacza. Myślę, że ta próba mataczenia jest nie tylko na tym etapie procesu sądowego, ale również na etapie tego, kiedy minister Stanisław Gawłowski nakazał znaleźć jakikolwiek przyczynek do tego, żeby nam tę umowę wypowiedzieć.
Fundacja w 2006 roku wystąpiła z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na badania geotermalne. Procedowanie nad dokumentacją trwało ponad półtora roku.
Pierwsza wstępna umowa została podpisana w czerwcu 2007 roku. Końcowy dokument w listopadzie tego samego roku. Procedowanie trwało wiele miesięcy, jednak decyzją nowych władz funduszu środki na ten cel zostały cofnięte.
Obecnie próbuje się ukazać, jakoby pieniądze zostały przyznane w niejasnym trybie. Szkalujący materiał został wyemitowany przez TVN24.
Program o tej naszej dotacji, o tej całej sprawie, który przedstawił TVN, jest również próbą, według mnie, bo to jest moja ocena, to oglądałam, próbą mataczenia, wyrywki zdań, jakiś fotomontaż różnych wypowiedzi, prawda? O tym świadczy. Ja wiem, jak ten proces wyglądał, w związku z tym mogę go tak w ten sposób ocenić. Natomiast czemu to służy? No, służy temu, prawda, że zbliża się ten moment złożenia wniosków na koncesję na multiplex, prawda? I teraz warto jest wokół fundacji zrobić wiele szumu, tak? Takiego bym powiedziała negatywnego.
Doktor inżynier Kazimierz Kujda, były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, nie ma wątpliwości. Materiał przygotowany przez TVN został zmanipulowany. Wniosek fundacji był rozpatrywany w normalnym trybie z zachowaniem wszelkich procedur, dodaje.
Fundacji Lux Veritatis był rozpatrywany chyba 19 miesięcy od pierwszego złożenia i mówienie tam o jakimś pośpiechu czy jakichś poprawkach nagle to jest kompletna niedorzeczność. Ja jeszcze dodam, że w tej sprawie ja zlecałem wewnętrzną kontrolę. Jak przyszedł raport z wewnętrznej kontroli, to zleciłem jeszcze pogłębioną wewnętrzną kontrolę, żeby sprawdzić, czy były jakieś niedopatrzenia. Wewnętrzna kontrola nie stwierdziła żadnych uchybień. Dlatego też wypowiedzi takie w telewizjach, że tam coś było zrobione nie tak, są kompletnie bez sensu. W tej sprawie było przecież też zlecenie do prokuratury, które też to postępowanie zakończyło się niczym. Także to jest po prostu kolejna manipulacja spraw, które wydarzyły się przecież 5 lat temu, czy ponad 5 lat temu.
Związkowcy kolejowi utrzymują decyzję o strajku ostrzegawczym. Protest odbędzie się w piątek w godzinach od 7 do 9 na terenie całego kraju. Powodem, jak mówią, są prowokacyjne działania władz spółek kolejowych. Pojawiły się one w przerwie w mediacjach dotyczących ulg na przejazdy kolejowe.
Jak powiedział Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, pracodawca zamiast doprowadzać do zbliżenia stanowisk, wykorzystał czas do tego, by wśród pracowników rozpropagowywać ankiety. Pracownicy mieli w nich wyrażać zgodę na świadczenia na warunkach pracodawcy.
W dyspozycjach, które zostały wysłane do zakładu, są wyraźnie wskazane zasady i kwoty świadczeń przejazdowych, które zostały ustalone przez pracodawców, a które są przedmiotem sporu zbiorowego. Jest to jawna prowokacja ze strony pracodawców w stosunku do w ogóle istoty dialogu społecznego. My nie chcieliśmy ogłaszać żadnego strajku ostrzegawczego. Próbowaliśmy ten proceder powstrzymać bezskutecznie. Wobec powyższego we wtorek w godzinach popołudniowych byliśmy zmuszeni podjąć decyzję o strajku ostrzegawczym.
Związkowcy liczyli, że po ogłoszeniu tej decyzji ze strony pracodawców będzie wola do wycofania się ze spornych rozwiązań, ale tak się nie stało. Dlatego decyzja o strajku zostaje utrzymana. Leszek Miętek zapewnił, że kolejarze zrobią wszystko, aby ograniczyć negatywny wpływ strajku na podróżnych.
My tych podróżnych szanujemy, jednakże nie możemy pozwolić na sytuację taką, w której robi się kpiny z kolejarzy i udaje się przed mediami, że wszystko jest załatwione, że związki zawodowe nie wiadomo czego chcą. My negocjowaliśmy ponad 20 godzin, dając dowód na to, że chcemy zawrzeć porozumienie. Także niestety, pomimo również spotkania dzisiejszego u pana ministra, potwierdzam, że jest utrzymana w mocy decyzja kolejowych związków zawodowych o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego w piątek między godziną 7 i 9 rano. Strajk będzie na terenie całego kraju. Zrobimy wszystko, ażeby w miarę możliwości był mało dokuczliwy dla naszych podróżnych. Niemniej należy się spodziewać utrudnień w ruchu pociągów.
W piątek o godzinie 9 odbędą się również dalsze rozmowy obu stron sporu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to niewykluczony jest strajk generalny.
Opozycyjne kluby parlamentarne są przeciwne odrzuceniu obywatelskiego projektu dotyczącego zachowania przez państwo polskie większościowego pakietu akcji grupy Lotos S.A.
Odrzucenia projektu domagają się kluby PO i PSL. Tożsamy jest też wniosek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa.
Decyzja Sejmu zgodna z tą rekomendacją zakończy drogę legislacyjną projektu. Tym samym odrzucona zostanie wola 200 tysięcy osób, które podpisały się pod projektem. W środę w Sejmie odbyła się debata nad tym dokumentem.
Stosunek posłów koalicji rządowej do tego projektu pokazuje, jak podchodzą oni do spraw związanych z suwerennością gospodarczą naszego kraju, mówi poseł Dawid Jackiewicz.
Panie i panowie reprezentujący Platformę Obywatelską, reprezentującą formację liberalną, uważacie, że wszystko ureguluje wolny rynek, że własność, kapitał nie ma narodowości i dlatego właśnie podejmujecie szybkie, pochopne, bezrefleksyjne decyzje dotyczące majątku państwowego, a zwłaszcza jego prywatyzacji. W dzisiejszych czasach o sile pozycji danego państwa decyduje siła jego gospodarki. W dzisiejszych czasach państwa, które mają tego świadomość, wykorzystują swoje zasoby i sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwa państwowe do tego, żeby wzmacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej, tej właśnie gospodarczej. Rozumie to rząd Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Nie rozumie tego rząd pana premiera Donalda Tuska. Nie rozumie tego, ponieważ bierze udział w pewnym procesie, z którego korzyści czerpać będą spółki takie jak rosyjski Gazprom.
Poseł Józef Rojek powiedział, że jest już najwyższy czas, by Sejm przyjmował takie ustawy obywatelskie, które będą zabezpieczały majątek naszego kraju, również w przypadku innych spółek.
I dobrze, że panowie wykonali ogromną pracę i dali hasło Polakom, bo Polacy to mądry naród i potrafią dobrze liczyć i potrafią dbać też o własność narodową. Przecież musimy sobie przypomnieć, kiedy ta inicjatywa powstawała. Ona powstawała wtedy, kiedy spółka Lotos była w wykazie do tak zwanej prywatyzacji, czyli sprzedaży. Niestety do tego doszło, że dzisiaj ludzie już nie wierzą rządzącym. Tak. I to jest przykre, panie pośle Janie Bury. No tak jest. To jest przykre, że dzisiaj Polacy już nie wierzą, tylko się organizują, bo widzą, że coś im ucieka.
W Afganistanie w prowincji Ghazni zginął polski żołnierz, kapitan Krzysztof Woźniak. Do tragedii doszło po ataku na polskich żołnierzy, którzy wykonywali zadania w ramach operacji antyterrorystycznej. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych ran.
Kapitan Krzysztof Woźniak miał 36 lat, był żonaty, miał trójkę dzieci. Służbę wojskową pełnił od 1996 roku, w tym kilkukrotnie poza granicami państwa. Był doświadczonym żołnierzem. W Afganistanie służył po raz czwarty.
Premier Wielkiej Brytanii oświadczył dziś, że jeśli w 2015 roku wygra wybory, to przed rokiem 2017 przeprowadzi referendum w sprawie pozostania jego kraju w Unii Europejskiej.
Brytyjski premier dodał, że po roku 2015 będzie chciał odebrać Unii Europejskiej część uprawnień. Według niego kryzys zadłużenia zmienił strefę euro, być może nie do poznania.
Poseł Krzysztof Szczerski, były wiceminister spraw zagranicznych, akcentuje, że podobnie jak Cameron, musimy zaproponować nowy model relacji ze strefą euro.
Dodał, że alternatywą m.in. dla paktu fiskalnego mógłby być kontrakt europejski.
Czyli pewien traktat, który by po pierwsze mówił o pewnych ogólnych, niezbywalnych warunkach wspólnej Europy, czyli przewagę prawa Unii nad prawem strefy euro, przewagę budżetu wspólnego, w tym właśnie też solidarności, czyli środków dla Polski, nad egoistycznym budżetem strefy euro i różnymi środkami, które tam będą przeznaczone na pomoc wzajemną, przewagę instytucji unijnych, gdzie Polska ma równe prawa, formalnie przynajmniej, nad tymi szczególnymi instytucjami strefy euro i przewagę wspólnego rynku nad regulacjami dla strefy euro. Przewaga tych gwarancji, które dają nam pełne prawo głosu nad tym jak pakt fiskalny, gdzie mamy tylko prawo do przysłuchiwania się głosom innych.
Po drugie, jak mówi poseł, w ramach tego kontraktu europejskiego każdy z krajów, które jak Polska znajdują się poza strefą euro, powinien mieć prawo do ułożenia na nowo interesów z tą strefą.
Tak, żebyśmy mogli sobie ułożyć nasze własne polskie relacje z tym wewnętrznym kręgiem. No więc zachowujemy z jednej strony wspólnotę całą, wspólnotowość Unii jako całości poprzez nadrzędność tej instytucji prawa i budżetu unijnego, ale po drugie musimy mieć prawo także do tego, żeby z tą zacieśniającą się strefą euro ułożyć sobie relacje takie, żeby sprzyjały polskiemu interesowi. Uważamy, że takie coś jest możliwe. To właśnie między innymi proponuje dla Wielkiej Brytanii, z ich egoistycznego brytyjskiego punktu widzenia, Cameron. Dlaczego Polska nie ma także zaproponować czegoś pozytywnego dla Unii Europejskiej, nie tylko pogonić za tą strefą euro za wszelką cenę?
I tą informacją zakończyliśmy. Wiadomości w Radiu Maryja.